Chciałbym dzisiaj poruszyć taki bardzo znamienny temat, który szczególnie dla Polaków budzi, jest dużym problemem. Ludzie mają z tym ogromny problem. W środę powiedziałem, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, to przychodzi na świat z naturą buntownika, ale my jako Polacy mamy w genach jeszcze coś tam dołożonego i to jest taka cecha, która narodowa, bardzo zła cecha i to nawet nie ma się czym chlubić, bo to jest grzech, ale wiemy o tym również, że Jezus przyszedł, aby uwolnić i my możemy być z tego tytułu uwolnieni. Taka polska zasada, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, prawda? A więc to jest brak poszanowania czegokolwiek, brak poszanowania władzy, brak poszanowania przedstawicieli władzy i to tak się ciągnie z pokolenia na pokolenie. I kiedy nawracamy się do Boga i przychodzimy do Kościoła, to ta natura w dalszym ciągu w nas jest. Przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa i Bóg mówi o tym, żeby następowała przemiana charakteru, przemiana myśli, przemiana zachowania, postępowania. Jeżeli nie ma światła w tym zakresie, bądź też jeżeli człowiek ma światło, ale nie chce w tym jakby pójść za tym, wówczas pojawiają się problemy. I dzisiejszy temat, który chcę poruszyć, to co to znaczy być podległym władzy? Co to w ogóle oznacza? I wspomniałem, że wielu ludzi ma z tym duży problem, a czasami nawet nie chcą się przyznać, że mają z tym problem. I przede wszystkim zawsze zachęcam, żebyście patrzyli do tego, jak postępował Jezus, jaki był Jezus, na co on mówił i później jaka była nauka jego uczni, tych najbliżej stojących obok niego, tych, którzy żyli, którzy zostali posłani i jaka była praktyka. I to zawsze możemy wyczytać w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich lub też listach, które wnoszą bardzo dużo nauczania. Wiemy, że Jezus jak przyszedł, to powiedział, że ja nie mówię w swoim imieniu, że jestem posłany przez tego, który mnie posłał, przez Ojca. I Jezus wielokrotnie o tym mówił, że nauka moja nie jest moją nauką, lecz tego, który mnie posłał. Jezus cały czas podkreślał to poddanie, to uległość swojemu Ojcu i mówi, ja nie czynię nic, czego nie czyni mój Ojciec. I dlatego jego służba była tak bardzo błogosławiona. Był przez te wszystkie lata ziemskiego życia doskonale posłuszny Ojcu. I dlatego też Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I dlatego też, kiedy widzimy służbę Pana Jezusa i to, co czynił względem uczniów, to należy przyjąć taką tezę, iż Chrystus z tej delegacji władzy, którą otrzymał, on to władzę udzielał swoim uczniom. I zobaczmy do Ewangelii świętego Łukasza, do 10 rozdziału. Ewangelia świętego Łukasza, 10 rozdział. I jest ten rozdział, który zaczyna się takim jakby nazwą rozesłanie 72 uczniów. Oczywiście nie jest to natchnione, że tylko tak ludzie, ci tłumacze, oni to tak naprawdę określili, ale my patrzmy na tekst, który w tym rozdziale widnieje. I w pierwszym wersecie czytamy, że potem wyznaczył Pan innych, 72, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd zamierzał się udać. I wiemy, że oni poszli i w 17 wersecie czytamy, że powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. I Jezus potwierdził, rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic was nie zaszkodzi. A więc Jezus odpowiedział, że to ja dałem wam władzę stąpania po całej diabelskiej potędze, po wężach, po skorpionach i po potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Oczywiście te wersety, one mówią i to się stosuje do tego, co my nazywamy jako wypędzanie demonów, w różnych tłumaczeniach może być egzorcyzm, wyrzucanie demonów, ale to się stosuje, że my mamy władzę. I ta władza jest przyjęta od Jezusa, to jest delegowana władza, którą daje Pan Jezus Chrystus. I można powiedzieć, że tym decydującym czynnikiem w postępowaniu z naszym wrogiem duchowym jest sprawowanie biblijnej władzy, która pochodzi od Pana. I kolejna historia, na którą chciałbym się troszeczkę dłużej zatrzymać, bo ona nam coś pokaże. I zobaczymy, gdzie, w jakim jesteśmy miejscu. Siódmy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, siódmy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Czytamy w tym rozdziale, że Chrystus wszedł do Kafarnaum, z tego rodzinnego swojej miejscowości. I czytamy, że sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Zauważcie, rzymski setnik. Setnik to był stopień taki oficerski w armii rzymskiej i ta armia oczywiście miała swoją strukturę i setnik stał nad 100 żołnierzami. Pod nim byli jeszcze dziesiętnicy. I czytamy, że miał pewnego sługę, niewolnika, sługę, którego bardzo cenił. I ten człowiek zachorował. I ten setnik posyła do Jezusa, bo to, co robił Chrystus, było dla wszystkich jasne, dla wszystkich znane i idzie do Żydów, do starszych przełożonych, do liderów, do grona przywódców synagogi w Kafarnaum, a więc lokalnej wspólnoty, która była w Kafarnaum. I oni przyszli do Jezusa i powiedzieli, i oni go prosili usilnie, godzien jest, abyś mu to uczynił. I wymieniają całą masę zasług, które ten człowiek czynił. Jeżeli ja czytam tę historię i widzę jeszcze to przed krzyżem, przed śmiercią Pana Jezusa, to zobaczcie, jak wielu ludzi skłaniało się do prawdy. Bóg nie ma względu na osoby. Pamiętamy, że apostoł Piotr, kiedy poszedł w Dziejach Apostolskich do domu również Korneliusza, to był również Rzymianin, którego zasługi były znane przed Bogiem. Gdy anioł przyszedł, powiedział, Korneliuszu, modlitwy twoje, jałmużny twoje zostały wysłuchane przed Bogiem. A więc Bóg wszystko widzi. Ja może nawiążę do tego, co powiedział też brat Maciek. Bóg widzi wszystko, nawet każdą złotówkę czy grosi, który ty wkładasz, bo On widzi twoje motywacje. Z jakimi motywacjami to dajesz. I my to czynimy przed Bogiem. I oto ten setnik, on wiedział dokładnie, że Jezus ma władzę nad chorobą, że Jezus uzdrawia. I on jako zwykły żołnierz, on rozpoznał w Jezusie autorytet władzy, który został mu delegowany od Ojca, od Boga. I on jako żołnierz, on dokładnie myślał z tym myśleniem żołnierskim, bo powiada do Jezusa, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy. I kluczowym tym słowem w 8 wersecie, jeżeli to można, żebyście to byli ze mną, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy. Widzicie? Setnik mówi, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy. I jaka była reakcja Jezusa? Jezus na sam koniec to skomentował. Ten żołnierz mówi, ci, którzy są pode mną, mówię mu, idź i on idzie. Mówię do niego, przyjdź, a przychodzi. Mówię do niego, czyń to, a czyni. I w armii rzymskiej tam nie było, że oj, może mi się nie chce, oj, ja mam jakieś inne myślenie na ten temat, tylko oni na baczność to wszystko wykonywał. I Jezus, kiedy o tym usłyszał, on się bardzo zdziwił i zwrócił się do tego tłumu ludu i mówi, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Dlaczego Jezus był pełen podziwu dla tego człowieka? Był pełen podziwu, gdyż on rozpoznał delegację władzy, która jest na Jezusie. I dlatego te zasady działają. Ten setnik, jeżeli wykonywał rozkaz nadany mu przez tysiącznika, to kiedy to wykonał, to cała autorytet państwa rzymskiego szedł za tym. Czy jesteście ze mną? On wiedział, że jego władza nad tymi stu jest delegowana od samego Cezara, który był zwierzchnikiem całych sił zbrojnych w Cesarstwie Rzymskim. I to jest delegacja władzy. Dlatego on powiedział, bo ja jestem podległym władzy. I to Jezusa dotknęło. A musicie wiedzieć, że naród żydowski przy całym swoim wybraniu, przy całym tym szacunku do Boga jest narodem pełnym wielu złych rzeczy. I również w czasach Jezusa to było. Oni, niektórzy tam się pojawiali tacy, byli faryzeusze, byli sadyceusze i każdy sobie rzepkę skrobie. Byli również zeloci, którzy chcieli zbrojnie walczyć z narodem żydowskim. Ale byli też tacy, którzy rozumieli Boże prawidła. I dlatego ten setnik rzymski musiał mieć ogromne serce dotknięte przez Boga, że on zobaczył w tym, że ten naród jest narodem wybranym, który niesie prawdę do Bogu. I zobaczcie, ze swojego tych żołdu, z tych swoich majątności, on zbudował synagogę i miłuje naród żydowski. I tak mu ci przełożeni liderzy synagogi żydowskiej przekazali Jezusowi. I Jezus, tak wielkiej wiary nie znalazłem. A więc w tym jednym zdaniu ten sługa, on, ten setnik żydowski, rzymski, on wiedział, że duchowa władza Jezusa jest w pewnym stopniu podobna do tej wojskowej władzy, która jest dana również jemu. I w jednym zdaniu ujął ten istotny warunek sprawowania wszelkiej władzy. Bo ja jestem podległy władzy. Mam pod sobą żołnierzy. Mam w tym wypadku stu. I co im powiem, oni to robią. A więc jeśli chcesz sprawować władzę, najpierw musisz sam być podległy władzy. Czy jesteście ze mną? I to jest kluczowe słowo. I dlatego Jezus wyraźnie, kiedy służył i był na ziemi, to mówił, mowa moja, słowa moje nie są moimi słowami. Ja nie przyszedłem czynić swojej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. I dlatego Ojciec we wszystkim, co robił Syn, do tego się przyznawał. Amen? Jesteście ze mną? Do wszystkiego. Kiedy Chrystus wyszedł z wody w trakcie chrztu, to zauważcie, ja bym chciał słyszeć to, żeby każdy z was miał takie świadectwo od Boga. To jest mój umiłowany Syn, to jest moja umiłowana córka. I dlatego Duch Pański spoczął na Jezusie, bo był pokorny, był uległy, był poddany. I dlatego Ojciec dał świadectwo, które słyszeli ludzie. To jest mój umiłowany Syn. Jego wybrałem, Jego słuchajcie. To jest ten mój umiłowany Syn. A teraz chcę powiedzieć, jakie rządzą biblijne zasady w sprawowaniu władzy. Po pierwsze, najwyższym źródłem wszelkiej władzy jest sam Bóg. To jest niezaprzeczalne. Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział, że dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jezus powiedział, ta władza została mi delegowana. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, że Ojciec wszelki sąd przekazał Synowi. Z władzą rządzi się również i sądzenie, ale to jest inny temat, który naprawdę to nawet nie zamierzam dzisiaj tego poruszyć, bo kiedyś o tym mówiłem. Jest gdzieś na stronie internetowej to naszej ten wykład. A więc to oznacza, że wszelka władza zstępuje od Boga Ojca. poprzez Jezusa, Jego Syna. A więc źródłem wszelkiej władzy jest Bóg i tą władzę deleguje przez Jezusa Chrystusa. Aby podlegać biblijnej władzy, każdy chrześcijanin musi znaleźć swoje miejsce w hierarchii władzy, w której najwyższe miejsce zajmuje Bóg, a po nim Chrystus. Zobaczmy w liście do Koryntian, pierwszym liście, 11 rozdziale, od 2 do 7 jest poruszone zagadnienie, bardzo, bardzo ludzie dyskutują i w różnych środowiskach różnie na ten temat mówią, ale to czy ma być nakryte, czy ma nie być nakryte. Ja nawet nie chcę w to wchodzić, ale pokażę wam coś, co oznacza, że to nakrycie głowy jest symbolem władzy. I w liście tym do Koryntian, 11 rozdziale, od 2 do 7 wersetu, podleganie władzy, ono oznacza, że jest się nakrytym. Inaczej, że jesteś chroniony. I jeśli nie podlegasz władzy, to nie jesteś nakryty. To nie jesteś przykryty i nie jesteś chroniony. Jeszcze raz powiem. Ten, który podlega władzy, to oznacza, że jestem nakryty. Jestem chroniony. Jeśli nie podlegam władzy, to oznacza, że ja nie jestem chroniony, nie jestem nakryty. A więc dla nas jako chrześcijan podleganie odpowiedniej władzy oznacza duchową ochronę. I jeżeli nie podlegasz władzy, to nie posiadasz duchowej ochrony i znajdujesz się w wielkim niebezpieczeństwie. Bóg ustanowił Chrystusa, czytamy, że Chrystus jest głową Kościoła, który jest Jego ciałem. W liście do Efezjan, pierwszym rozdziale, od 22 do 23 wersetu. Paweł wyraźnie mówi, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus, prawda? Głowa to jest kluczowy, to jest jakby najważniejszy element. Ja nie słyszałem, żeby ciało żyło bez głowy. Można żyć bez nerki, bez ręki, bez nogi, ale bez głowy nie można. Widzieliście kogoś takiego? Ja nie widziałem. Słucham? Aha. A więc Jezus sprawuje swoją władzę w każdej dziedzinie poprzez lokalny kościół, poprzez lokalne przywództwo. Ja zaraz o tym jeszcze troszeczkę więcej powiem. Oznacza to, że jeśli ty chcesz mieć duchową ochronę, powinieneś znająć swoje miejsce w strukturze lokalnego kościoła. I z tego tytułu wynika kolejna zasada. Kolejna zasada. Gdziekolwiek jesteś, masz stać się częścią lokalnego kościoła i podlegać jego przywództwu. Ja zacytuję słowa męża Bożego, który już odszedł do wieczności. W swojej książce, to jest brat Derka Prince'a, i on w książce pod tytułem Demony wyrzucać będą, tak napisał. Oboje z Ruth, czyli jego żoną, ona również odeszła do wieczności, przywiązujemy wielką wagę do tego rodzaju władzy. Gdziekolwiek mieszkamy na stałe, stajemy się częścią lokalnego zboru i podlegamy jego przywództwu. Kiedy udajemy się w podróż, aby usługiwać, to zawsze z polecenia lokalnego zboru. Naszą międzynarodową służbą kieruje Międzynarodowa Rada. Dzielimy w niej przywództwo z grupą osób reprezentujących kraje, w których one pracują. Ze swojej strony zawsze jasno stwierdzam, że nie chcę być niezależny. Wręcz przeciwnie, chętnie uznaję swoją zależność przede wszystkim od Boga, a potem od Bożych ludzi. A więc jeżeli możemy zastanowić się nad zasięgiem służby tego człowieka, która tak naprawdę dotknęła każdego kraju, gdzie są chrześcijanie, wielu liderów, wielu przywódców, i ta służba dotknęła krajów byłego Związku Radzieckiego w dobie, kiedy jeszcze był komunizm, i dała niesamowite wyposażenie do wzrostu Kościoła. I możemy się zastanowić, dlaczego ten człowiek miał takie błogosławieństwo. Dlatego, że on rozumiał te Boże prawidła, które rządzą w Królestwie Bożym. Kolejna sprawa. Władza jest hierarchiczna, jest struktura hierarchii władzy. I to widać na przykładzie rodziny. I tu jest bardzo ciekawe. Tutaj Polacy mają bardzo wiele do zrobienia. Bóg rodzinie przekazuje swoją władzę, przy czym ogniwem pośrednim pomiędzy nim a rodziną jest Chrystus. I co Paweł napisał w liście do Koryntian w 11 rozdziale, 13 wersecie? Można to również wyświetlić. Chciałbym, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. To jest prawda, która jest zawsze podważana. Były w XIX wieku i cały czas są ruchy takie emancypacyjne, a więc wyłamanie się z tego Bożego porządku. My żyjemy w czasach, kiedy ten porządek Boży jest tak bardzo atakowany. W niektórych krajach dzieci, które idą do przedszkola, to jednymi z pierwszych lekcji, które otrzymują, to lekcje, co zrobić, kiedy tatuś lub już mamusia zechce sprawować nad tobą autorytet. Od razu uczą go, gdzie jest odpowiednia instytucja, jaki numer, tylko zadzwoń, jeżeli tatuś lub mamusia zechce coś ci zrobić złego, jeżeli naruszy twoje dobro. To jest atak na tą Bożą instytucję, którą jest rodzina i na sprawowanie władzy przez rodziców nad dziećmi. I tak naprawdę to idzie w takim kierunku, że rodzic nie będzie miał władzy, a władzę będzie miało państwo, a ty tak naprawdę będziesz tylko sprawował tą władzę. Jeżeli nie będzie sprawował według tego, co to państwo określi, tej władzy, w taki sposób, to te dzieci mogą być tobie zabrane. Jak ma się sytuacja w przypadku poszczególnych, jakichś tam kolejnych osób? Zamężna kobieta winna podlegać autorytetowi męża i nie powinna angażować się w jakąkolwiek usługę bez jego wiedzy i bez jego aprobaty. To jest ważne. Piotr ostrzega, że jeżeli nie ma harmonii pomiędzy mężem i żoną, wówczas modlitwy męża natrafiają na przeszkody. O tym czytamy w pierwszym liście Piotra, 3 rozdziale, 7 wersecie. Co jest, jeżeli jest to kobieta niezamężna i ona mieszka w domu swojego ojca? Wówczas ona powinna mieć upoważnienie, mieć przyzwolenie ze strony swojego ojca. Zobaczcie, Jezus również uwalniał z demonów, uzdrawiał, kiedy przyszedł ojciec z synem, to on rozmawiał z ojcem, dlatego że ojciec ma autorytet nad tym. My możemy modlić się lub też wypędzać demony z dzieci w przypadku, kiedy jest nieporządek w małżeństwie, nieporządek w życiu ojca lub też matki, to wtedy są otwarte drzwi, żeby te siły demoniczne wchodziły i niszczyły życie dzieci. I niejednokrotnie się spotyka, że grzech, który jest w życiu rodziców, przechodzi na dzieci. To, co robi ojciec, otwiera drzwi, czy matka otwiera drzwi działania demonom. Ja chcę wam powiedzieć, że to podleganie władzy tak naprawdę to jest dla naszego dobra. Żebyśmy byli chronieni, żebyśmy byli strzeżeni. Bóg to ustanowił. Samotne kobiety, które mieszkają oddzielnie, one, aby służyć, one powinny mieć upoważnienie i nadzór ze strony dojrzałego przywódcy czy przywódców danego kościoła. Niejednokrotnie można spotkać tak zwanych samotnych strzelców, ja to określam Don Kiszotów. I to mogą być zarówno kobiety, czy też mężczyźni, którzy nie należą do żadnego lokalnego kościoła, czy te wspólnoty, nie podlegają żadnemu ogniwu władzy. I tu jest problem. Dlatego, że jest potencjał w człowieku i chce coś robić i zaczyna coś robić, tylko nie w Bożych prawidłach. Ja kiedyś użyłem takiego przykładu. Mamy tutaj w kościele bardzo aktywne dzieci, prawda? I gdybyśmy takim aktywnym dzieciom użyczyli naładowanego kałasznikowa AK chyba 47, tak to się tak nazywa, brat Artur lepiej wie, i mówi, pobaw się dziecko, jak byśmy się bawili? Przecież ona jest wolna, dziecko ma prawo, tak? Ja myślę, że nie mało by nas zostało, byśmy uciekali. Kluczem do całego zagadnienia władzy jest odpowiedzialność. Każdy z nas powinien się zapytać, przed kim ja jestem odpowiedzialny? Przed kim jesteś odpowiedzialny? Osoba, która przed nikim nie jest odpowiedzialna, tak naprawdę ona nie podlega władzy. Kluczem do biblijnego sprawowania wszelkiej władzy są właściwe stosunki. Jeśli tego nie ma, to osoba, która wykazuje niewłaściwy stosunek do ciała Chrystusowego, może próbować używać władzy, przykładowo przy wypędzaniu demonów, ale nigdy nie będzie posiadać dość władzy, aby mogło to być skuteczne. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 7 synów z Cewy. Wyobraźcie sobie nago biegnących 7 chłopców ulicami miasta. Jakby to wyglądało? Oni po prostu, demon, który był w tym człowieku, z którego oni wypędzali, on ich wszystkich poranił. Obdarł ich z ubrań i nadzy wybiegli z tego pomieszczenia. A więc jeżeli my bierzemy się za wypędzanie demonów, to nie będziemy czynić to swoją mocą, dlatego że te demony by sprawiły, że stąd byśmy wybiegali nadzy. Chcielibyście wyjść nago na ulicę miasta? Chyba nie. Jest takie określenie o wędrownych chrześcijanach. To są ludzie, którzy tak naprawdę nie zapuszczają nigdzie korzeni. I im szczególnie grozi pewne niebezpieczeństwo zwiedzenia. Owca potrzebuje owczarni. Członki ciała mają działać w ciele i nie można funkcjonować w ciele, jeśli się nie jest połączonym z ciałem. No wyobraźcie sobie, palec obetniesz i palec sobie, dzisiaj będę sobie skakał, to pójdę tu. Parę chwil, nie ma krwi, palec robi się siny. Zgadza się? I tak samo jest z nami. I Bóg przyrównuje Kościół do ciała. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 24 do 25 czytamy: baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czyli potrzebujemy siebie nawzajem. I chciałbym teraz pokazać kilka przykładów z Biblii tej zasady. I to nie jest tak, że czytacie i to jest zasada biblijna. To jest to, co wypływa z jasnego, klarownego Słowa Bożego. Jeżeli Jezus deleguje ludzi, uczniów, i oni mówi: Panie, w Twoim imieniu są nam demony poddane. Jeżeli Jezus mówi, że moja delegacja jest delegacją od Ojca, jeżeli listy apostolskie mówią o tym, że ta władza jest delegowana, to czy ci słudzy się do tego stosowali, czy też nie? Dzieje apostolskie w 8 rozdziale mówią o głoszeniu Ewangelii, rozprzestrzenianiu się Ewangelii za pośrednictwem Bożych sług. Przyszło prześladowanie i Filip znajduje się w Samarii. Filip głosi Ewangelię, ludzie uważnie słuchają tego, o czym on mówi, wypędza demony, uzdrawia chorych, jest duże poruszenie i nie jest tak, że Filip sobie robił coś w oderwaniu. On był częścią lokalnego zboru, jego macierzystym zborem był jaki zbór? W Jerozolimie, bo przecież w Jerozolimie on funkcjonował. To apostołowie położyli na niego ręce. Był wybranym jednym z tych diakonów. Potem stał się ewangelistą, a więc otrzymał duchowy awans. I Filip miał kontakt z lokalnym przywództwem w Jerozolimie, bo jak się Jerozolima dowiedziała, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysyłają kogo? Piotra i Jana. Czyli widzicie, to było wszystko powiązane. To nie było na takiej zasadzie, że każdy sobie rzepę skrobie. Wysyłają Piotra i Jana. Zobaczmy na służbę apostoła Pawła. Paweł jest, ja nie wiem, czy był większy apostoł od niego do dziś dnia. Paweł apostoł napisał wiele listów. Zakładał kościoły, przyniósł Ewangelię do Europy. I on poniósł męczeńską śmierć dla Chrystusa. I Paweł był członkiem, był częścią lokalnego zboru. Jego macierzystym zborem gdzie? Był jaki zbór? Gdzie? Słucham? No? W Radzyniu? W Żabikowie? A gdzie? W Łukowie. Widzicie, to jest znajomość Biblii. Biblia się kłania. 13 rozdział Dziejów Apostolskich. W Antiochii, to jest jego macierzysty zbór, apostoła Pawła. Pamiętamy, iż Pan przemawia, tak naprawdę Duch Pański potwierdza to, co Paweł już wcześniej dostał, że pójdzie i głosić Ewangelię, ale on nie szedł bez wskazówki Boga. I wówczas, gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli w drugim wersecie, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Pomiędzy tym drugim wersetem 13 rozdziału, a rozdziałem 9 Dziejów Apostolskich jest jakiś przedział czasowy. Paweł się wiemy, że nawrócił w drodze do Damaszku i wiemy, że tam był chrzest w Duchu Świętym. Pomiędzy tym czasem, a tym, który już w Antiochii był jakiś okres czasu. I Paweł dokładnie wiedział, do czego Bóg go powołuje. Tylko Bóg powołuje z tym, że jest odpowiedni czas, kiedy on wyśle. On wyposaży człowieka i w Bożych prawidłach. I wtedy Duch Pański odprawił, powiedział, odłączcie teraz Barnabę. I wówczas oni się modlą nad nim. Oni poszczą, nakładają na nich ręce i ich wyprawiają. To jest biblijny model. W jaki sposób to wychodzi. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaki był owoc tej służby, to przestudiujcie dzisiaj cały rozdział 13, przestudiujcie też cały rozdział 14 Dziejów Apostolskich i zobaczycie, gdzie Paweł był i co się działo. I końcówka jest bardzo ciekawa, 26 werset. Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii. Zauważcie, 26 werset 14 rozdziału, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi, jak poganom drzwi wiary otworzył. Co tak naprawdę oni uczynili na sam koniec, kiedy przybyli z powrotem do tego duchowego portu, wrócili do tego duchowego domu, do lokalnego ich macierzystego zboru. Oni przybyli i zgromadzili zbór. I oni złożyli raport. I chcemy wam powiedzieć, co Bóg uczynił. Wspieraliście nas, byliście z nami, błogosławiliście nas, modliliście się nieustannie, prościliście za nami. I dlatego zobaczcie, co Bóg uczynił. Dokonał Bóg z nami i jak poganom drzwi wiary otworzył. Co to spowodowało? Ogromne dziękczynienie i ogromna zachęta dla tych wierzących, którzy stali nieustannie w modlitwie w dzień i w nocy za apostołem Pawłem. Jakimś tam czas temu w moje ręce wpadła bardzo uczona książka, Osądzanie co, gdzie, kiedy. I jest tu jeden rozdział, bardzo mnie tak mocno to poruszyło i dało mi jakby, Bóg otworzył moje oczy na tą dziedzinę, którą tak naprawdę wcześniej nie dostrzegałem, bądź też nie zwracałem na to uwagi. Na temat Kościoła. I czym jest Kościół? Greckie słowo określające Kościół to eklezja. I w świeckiej literaturze tamtego czasu tego samego słowa używano na określenie zgromadzenia rządu. I o tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 19 rozdziale. To jest rozdział mówiący o tym, co się działo w Efezie. I w tym Efezie rządziła rada, eklezja, czyli rada miasta. I słowo eklezja zostało w tym rozdziale przetłumaczone jako zebranie albo zgromadzenie. O tym mówią wersety 32, 39 i 41. Innymi słowy, istota słowa Kościół, czyli eklesja, niesie ze sobą pojęcie sprawowania władzy. Jeśli nie jest sprawowana władza, nie ma żadnego uzasadnienia, aby używać słowa Kościół. Zauważcie, Paweł, kiedy wysyłał sługi swoje, tych współpracowników, czy na Kretę, czy do innych miejscowości, to mówi, pozostawiłem cię w tym celu, abyś ustanowił starszych. Do momentu, dopóki nie było ustanowione przywództwo, to nie był Kościół. To były grupy wierzących, uczniów. Tak to można było określić. I w chwili, kiedy nastąpiło wydzielenie przywództwa, Bóg udziela autorytetu. Wtedy ta grupa staje się Kościołem. Dopiero wtedy. Jest taka, ona już nie żyje, bardzo znana kobieta, Cornelia Tyboom, Holenderka, która bardzo wiele wycierpiała z jednego powodu wraz ze swoją rodziną, że przechowywali Żydów w okresie II wojny światowej. I ona znalazła się w obozie koncentracyjnym. Jest nawet film, ja nawet dzisiaj mam ten film. I była to Holenderka. To jest państwo, które ogromnie ucierpiało z powodu konfliktów takich religijnych, walkach pomiędzy rzymokatolikami a protestantami. I ona kiedyś powiedziała, że każdy Holender jest sam dla siebie najwyższym autorytetem teologicznym. Być może, ten autor określa, to jest książka Prince'a, to jest szczególnie charakterystyczne dla społeczeństwa holenderskiego. Maksymę tę można jednak z równym powodzeniem odnieść do całego świata protestanckiego. Jeśli nie zastosujemy odpowiednich środków bezpieczeństwa, taka postawa może prowadzić do braku stabilności. Bardzo mądre wypowiedzi. My wiemy, że Kościół to jest zgromadzenie ludzi wywołanych, ludzi powołanych przez Boga, ale zatrzymujemy się na tym, a zapominamy o tym, czym jest eklezja. Jako Polacy mamy ogromny z tym problem. Mają problemy małżeństwa, mają problemy rodziny. I to jest tak jakby z mlekiem matki wysysane. Domem rządzi matka, a nie rządzi kobieta, a nie rządzi mężczyzna. Jest pewna kategoria duchów demonicznych, które bazują na tym braku porządku Bożego. I te duchy, one rujnują życie. I jest wiele problemów z tego tytułu, ale to jest temat, inny, odrębny temat. Jeżeli chcecie o tym usłyszeć, to bądźcie w środy, kiedy są prowadzone nauczania o wypędzaniu demonów. I o tym musimy wiedzieć, dlatego że Bóg przygotowuje nas do tego, aby posługiwać temu miastu, tym ludziom, którzy żyją wokół nas, którzy są udręczeni przez diabła. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem, który chce błogosławić każdego z nas. Ja chcę się podzielić świadectwem też, że to, o czym mówię, to po części ja jakby praktykuję, bądź też na mojej skórze jest to doświadczane, bo ja też jestem podległy władzy. I wcale z tego nie robię problemu, ale ja wiem, że to jest dla mojego dobra. I jako zbór jesteśmy częścią zorganizowanego kościoła, który jest sprawnie uznany przez władze państwa. Mimo że zbory są autonomiczne, ale mamy reprezentację wobec państwa. I te wszystkie zbory również mają władzę. Biblijną władzę. I to nie jest taka władza, że przychodzi z pistoletem i strzela i robi to i to, ale chodzi o duchowe przykrycie. Dlatego ja mogę w każdej chwili do tego, który jest nade mną, zadzwonić i prosić go o modlitwę. Mogę się jego doradzić, a również ty, jeżeli nie uważasz, że ja coś robię niewłaściwego, możesz do tego człowieka zadzwonić. Ja jestem podległy władzy i dlatego Bóg mnie błogosławi. I czuję się bezpieczny z tego tytułu. I miałem przypadki, kiedy to, co robiłem, jemu się nie podobało. A ja wiem, że robiłem biblijnie, ale ja nie podniosłem ręki. I nie zdyskredytowałem tego człowieka. Mimo że nie ma poznania lub też, powiedzmy, nie rozumie tego. Ale bo ja rozumiem, jak funkcjonuje władza. I jaki jest efekt? Efekt jest taki, że ten nade mną, on się mnie radzi. On do mnie dzwoni. Jeżeli trzeba, to w zaufaniu mnie wysyła. Nie, A więc po prostu to czyni poddanie, to czyni uległość, to czyni uniżenie. Jeżeli chce sprawować władzę, musi sam podlegać tej władzy. Jesteście ze mną? Bo inaczej będziemy takimi no, wędrownymi Don Kiszotami. Sancho Don Kiszot, błędny rycerz. Ja wiem, że autorytet wypływa od Boga i Bóg ten autorytet, on udziela ludziom. Udzielił Chrystusowi, Chrystus udziela swoim sługom i ten autorytet daje również na płaszczyźnie rodziny. Człowiek, jeżeli postępuje według tych prawideł biblijnych, to ma pokój, ma bezpieczeństwo, ma ochronę. Jeżeli wyłamuje się z tego porządku Bożego, wkraczasz na niebezpieczny punkt, na niebezpieczną płaszczyznę i wtedy masz problemy. Halo? Jesteście? Także to jest bardzo ważny temat, a więc niech każdy sam sobie odpowie w swoim sercu, jak to wygląda z tobą. Czy to jest efektywne? Ta władza, którą ty sprawujesz, którą masz od Boga. Jak to wygląda? Kluczowym, podkreślam, słowem w tym sprawowaniu władzy jest odpowiedzialność. Wiem, że Bóg na ten czas pokazuje rzeczy, które są niezbędne dla nas jako Kościoła. Możemy mówić o wielu sprawach, ale to tak jak masz z czymś problem, przypuśćmy z zębem, to ty nie pójdziesz do chirurga, nie pójdziesz do okulisty, tylko pójdziesz do stomatologa. Zgadza się? Tak samo Duch Święty pokazuje nam rzeczy, które są dla nas ważne, bo on nas przygotowuje do tego poruszenia Bożego. O kolejnej zasadzie, którą chciałbym powiedzieć, to jest zasada siania i zbierania. I ta zasada dotyczy wszystkich. Zarówno tych, którzy są w Kościele, jak i tych, którzy nie są w Kościele. I myślę, że to będzie również błogosławieństwem dla nas, dlatego że może coś spowodować w naszym życiu, może nam pomóc. I kiedy my poddajemy swoje życie Jezusowi, wtedy wieczność jest odciśnięta na ludzkich sercach. I przed tym, do tego momentu, każdy z nas żył dla tego świata, dla pożądliwości tego świata. Spełniałeś zachcianki, które niósł ten świat. Ale od momentu, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, to ty tak naprawdę jesteś świadomy tego, że życie masz prowadzić w sposób prawy, całkowicie odmienny od tego, którego prowadziłeś dotychczas. I istnieje prawo siania i zbierania, które działa w życiu każdego z nas. I ono ma skutki zarówno tu, w tym doczesnym świecie, ale ono również wywołuje skutek w wieczności, na wieczność. I nasze życie, pomyśl o tym, że moje i twoje życie, czy też twoje życie indywidualnie, to jest to swego rodzaju pole, które obsiewamy ziarnem dzień po dniu. I w rezultacie tego, czy chcesz, czy też nie chcesz, będziesz doświadczał zbioru. A więc nasze życie, twoje życie jest polem i każdego dnia sieje ziarno. I w rezultacie tego, czy tego chcesz, czy też nie, będziesz doświadczał zbioru. I jakie są w tym prawie siania i zbierania pewne prawidła? Po pierwsze, że kiedy człowiek sieje, to on spodziewa się zbioru. Zgadza się? Kiedy macie działkę i skopujecie to działkę i teraz na wiosnę będziecie siać, to ja nie sądzę, żeby każdy, posieje, no bo nie mam co robić. Tylko siejesz z jakimś celem, żeby z tego zebrać plon, prawda? A więc mamy cel. Po drugie, człowiek zbierze ten sam rodzaj ziarna, które zasiał. A więc jest rzeczą nierozsądną oczekiwać, że jeżeli ja zasieję rzodkiewkę, to ja zbiorę ziemniaki. Prawda? Albo zbiorę kukurydzę. To jest nierozsądne. Dlatego, że zbierzesz ten sam rodzaj ziarna, jaki zasiałeś. Trzecie prawidło, że nawet jeśli ignorujesz zasadę siania i zbierania, to nie zmienia się ta zasada. Ona funkcjonuje. I trzecie prawidło, że człowiek zbierze więcej, aniżeli sieje. Prawda? Z jednego ziarna zboża będziesz miał kłos zboża. I teraz większość z was, widziałam wasze kiwnięcie głowy, że jesteście świadomi tego prawa, istnienie tego prawa w sferze naturalnej. Ale ono również ma zastosowanie do rzeczywistości duchowej. I wiedząc, że zbieramy ten sam rodzaj ziarna, które siejemy, nie możemy oczekiwać tego, że zbierzemy inny plon. Absolutnie, zbierzemy ten sam plon w zależności, jakie ziarno zostało zasiane. I nawet jeżeli nam nie zależy, jakie ziarno siejemy, to nie zmienia to faktu, że otrzyma z powrotem to samo ziarno w większej ilości. I gdybyśmy zapytali rolnika, słuchaj panie, jakiego rodzaju siejesz? I on odpowiedziałby, no nie wiem nawet. To pomyślelibyśmy, że to jakiś facet ma coś tam z głową, jakiś problem, prawda? Spróbujcie tak, niedługo rolnicy wyjdą na pola, tak zatrzymajcie go. Ej panie, co pan siejesz, jakie ziarno? To co wam odpowie? Będzie wiedział, jakie ziarno sieje, bo on ma cel. Zasieje pszenicę, zbiorę pszenicę. I ludzie codziennie sieją na polu swojego życia jakąś ilość ziarna, w ogóle nie zastanawiając się, jakiego rodzaju jest to ziarno, ani jaki plon zbierają. I w sferze naturalnej może zdarzyć się, że nie będzie plonu z powodu suszy albo powodzi, ale w sferze duchowej zawsze będzie. To jest różnica. W sferze duchowej zawsze będzie. I może być tak, że w jakimś okresie my nic nie zbierzemy, ale przychodzi moment, kiedy następuje zbiór. Dlatego Paweł mówi, sieje skąpo, skąpo będzie żoł. Paweł zachęca o tym, żeby nie ustawać w pracy dla Pana, wiedząc, że wcześniej czy później zbierzemy plon. Tak działa duchowa zasada. I w sferze naturalnej niektóre nasiona, one wydają bardzo szybko owoc. Jeżeli teraz ludzie zasieją rzodkiewkę, to w krótkim okresie zbiorą rzodkiewkę, prawda? Ale są też nasiona, które zasiejesz dopiero po iluś miesiącach lub też latach one dopiero zaczną rosnąć. Orzechy czy tam pszenica. I to samo ma odniesienie zarówno do dobrego ziarna, jak i złego ziarna. W liście do Galacjan, i to zobaczcie ten list, 6 rozdział. Od 7 do 8 wersu, to jest Boża zasada, niech ona będzie mocno wbita do naszego serca, żebyśmy się zastanawiali, co my siejemy w naszym życiu. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Jesteście ze mną? Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A więc tak naprawdę, czemu więcej poświęcasz uwagi? Jeśli siejesz dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Chciałbym wam pokazać jedną historię z drugiej księgi Samuela, z 24 rozdziału. Druga księga Samuela, 24 rozdział. To jest historia, która mówi o pomazańcu Bożym, o Dawidzie, który dokonał ogromnych rzeczy dla Boga. I ten oto Boży pomazaniec, Boży sługa, on również podlegał temu prawu siania i zbierania. I zobaczcie, jak to prawo siania i zbierania zafunkcjonowało w jego życiu. Dawid nakazał, aby jego dowódca Joab policzył Izraela, a więc dokonał spisu ludności. I to było tak naprawdę dla jego pychy, żeby się szczycić, pysznić czymś. A to nie było Boże. I kiedy Joab wykonał ten rozkaz, wiemy o tym, że Joab chciał zwrócić uwagę Dawidowi na to, że to jest złe. Dawid nie posłuchał i Joab był lojalny i on wykonał to. I przyszedł do Dawida. Wówczas coś się wydarzyło. Czytamy. Joab rzekł do króla, oby Pan Twój Bóg pomnożył lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jeszcze jest teraz i oby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. A dlaczego mój Pan Król chce tego? W czwartym wersecie czytamy, że słowo króla przeważyło jednak wobec Joaba i wobec dowódców wojska. Joab był, zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. Joab był lojalny, podległy władzy, nawet jeżeli wiedział, że to było złe. Wyruszył więc Joab i dowódcy wojska od króla, aby przeprowadzić spis ludności w Izraelu. I oni oczywiście ten spis dokonali, spisu. Gdy obeszli cały kraj, w ósmym wersecie, doszli po upływie 9 miesięcy i 20 dni do Jeruzalemu i Joab podał królowi wynik spisu ludności. Było mianowicie w Izraelu 800 tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej. I co się w 10 wersecie dzieje? Lecz potem Dawida ruszyło sumienie. A więc Dawid po tym zrozumiał, że popełnił błąd, że zgrzeszył. I mówi, rzekł Dawid do Pana, zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. A więc pokażę wam to prawo siania. Dawid zasiał grzech. Bóg mu przebaczył. Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wiemy, że wcześniej Dawid również popełnił bardzo karygodny błąd. Bardzo wielki grzech. Popełnił grzech cudzołóstwa, popełnił grzech kłamstwa, grzech morderstwa. I Dawid również sam wydał na siebie wyrok i powiedział, taki człowiek odpłaci w czwórnasób. I prorok powiedział, to ty nim jesteś. I on pokutował, zgrzeszyłem. 51 psalm jest psalmem pokuty. Ale to, co Dawid zasiał, on zebrał. I w tym wypadku Dawid doprowadził do tego, iż w Izraelu zginęło 70 tysięcy ludzi, gdyż Pan spuścił zarazę na Izraela w 15 wersecie. Od tego rana aż do wyznaczonej pory zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Kiedy prorok powiedział Dawidowi, że popełniłeś grzech i ty powinieneś umrzeć, Dawid pokutował, Bóg odpuścił mu grzech i go nie zabił. Ale pozostały konsekwencje. Przyszedł sąd Boży. I prorok Natan tak powiedział, nie odstąpi miecz od twojego domu. Ja, po drugie, ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Trzecie, na twoich oczach zabiorę ci żony twoje i dam je innemu, będzie z nimi obcował w blasku z tego słońca. I czwarte, syn, który ci się urodzi z Betrzeby, musi umrzeć. I kolejne rozdziały Księgi Samuela, one mówią o tych konsekwencjach grzechu Dawida. Pomimo, że Dawid pokutował, Pan odpuścił jego grzech, obiecując jemu, że nie umrze. Ale pomimo tego przebaczenia, Dawid musiał zebrać konsekwencje grzechu. Dlatego, że zasada mówi, co siejesz, to i zbierzesz. Jesteście ze mną? To jest ta zasada Boża. I ludzie zbierają więcej niż sieją. Jak powiedziałem, z jednego ziarna pszenicy masz jeden kłos, a więc więcej. I to prawo siania i zbierania ma zastosowanie do rzeczywistości duchowej, w której jesteś ty i ja. Czy tobie się podoba, czy tobie się nie podoba? Czy ty będziesz tu, czy też nie będziesz tu? To prawo ma zastosowanie wobec każdego z nas. I ono może nam przynieść błogosławieństwo, nam, może tobie przynieść, lub też przekleństwo. Jeśli my siejemy nasiona posłuszeństwa Bogu, jeśli ty siejesz nasiona uprzejmości, nasiona, które wypływają z owocu Ducha Świętego, to samo zbierzesz. Jeśli siejesz nasiona ze skażonej natury, zbierzesz to samo, tylko że więcej. I wtedy to jest to powiedzonka, no on trafił z deszczu pod rynnę. To tak to działa. Jeśli siejemy nasiona egoizmu, gniewu, niemoralności, uprzedzeń, nieuczciwości, to musimy być pewni, że otrzymamy złą odpłatę. Wielu z nas może odczuwać ból z powodu niewłaściwego siania, że siejesz niewłaściwe ziarna. I dlaczego mnie to spotyka? Jeśli my nie odwrócimy się od złego sposobu życia i nie zwrócimy się do Boga, aby otrzymać przebaczenia, i jeżeli nie będziemy żyć we właściwy sposób, o jakim mówi Bóg, to dalej będziemy zbierać ból. I w końcu wieczne konsekwencje naszego siania. Jesteście ze mną? A więc to się odniesie również na wieczność. Kto sieje, zbiera o wiele więcej niż to, co zasiał. O wiele więcej. I mogę się zapytać, jak żyję z Jezusem? Czy ty przyjmujesz styl życia Boży, o którym mówi Bóg, aby przez to powstrzymało szatana od wykonywania swojej pracy w tobie? Wybór zawsze należy do ciebie i do mnie. A więc czy wracasz na stare ścieżki, czy też chcesz żyć na tej drodze, na której postawił ciebie Pan? Ja mam dla ciebie propozycję. I tutaj okaże się, czy ty jesteś poddany władzy, czy ty nie jesteś poddany. I zobaczysz w sobie, co będzie tobą prowadziło. Propozycje. 3 dni postu od telewizji. Postanówcie. Od dzisiaj nie będziecie oglądać telewizji. Jutro nie będziesz oglądał telewizji. We wtorek nie będziesz oglądał telewizji. I w środę przyjdziesz na nabożeństwo i zobaczysz, czy będzie różnica. Zobacz. Oczy odpoczną. Ale jakie wartości sączy telewizja? Ludzie zasypiają przy telewizji i telewizja gra całą noc. I on śpi, a to wszystko wchodzi w niego. I potem się dziwimy, że nie słyszymy Pana. Potem się dziwimy, że nic nie mam. Moja głowa jest zamieszana. Zamieszanie w mojej głowie. W czasie stanu wojennego było takie powiedzenie: nie oglądaj telewizji, bo będziesz miał w głowie glizdy. Media są w dużej części opanowane przez to, co nie jest dobre. I nie propaguje się właściwych wzorców. I my to oglądamy. Dzieci oglądają bajki, które są demonicznymi bajkami. I rodzic jest zadowolony, że dziecko jest spokojne, bo nie muszę za nim biegać. Ono ma akurat czas zajęcia. A potem dziwi mi się, że jest jak jest. Przychodzą duchy demoniczne. I Bóg chce oczyścić Kościół. Bóg chce oczyścić twój dom. Przejrzyj swoją biblioteczkę i zobacz, co tam się znajduje na tych półkach. Ile różnych bajek, które są typowo okultystycznymi bajkami. Ile filmów, ile książek. Usuń to. W Efezie zniesiono te książki i spalono, bo wiedzieli, nawet nie wystawili ich na Allegro, na licytację, żeby na cel charytatywny je przeznaczyć, tylko je spalono, bo wiedzieli, że za tym stoi szatan, że to jest okultystyczne. Bóg mówi: nie przynoś tej obrzydliwości, bo będziesz przeklęty ty i cały twój dom. A więc to jest konkretna Boża przestroga dla każdego z nas. A więc pytanie, czy się zastosujesz? Możesz powiedzieć: ja jestem wolny, mnie Duch Pański prowadzi. Często ludzie tak mówią: mnie Pan prowadzi. Ja widzę, że go Pan dzisiaj tu, Pan dzisiaj tam, Pan jutro tam i tak, i tu, i tu. Pewien brat pyta się, już jak spotyka, już mówi: mam taką jedną wierzącą, to ona już mnie unika. Bo moje pytanie do niej, pytanie: gdzie teraz jesteś? I mówi: jak mnie zobaczy, teraz ucieka. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają i wydają owoce. Jak brat Artur przeczytał Psalm 93, ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Ozdobą Bożego, ozdobą domu Bożego jest świętość. Ozdobą mojego i Twojego domu musi być świętość i mamy w tym bardzo wiele do zrobienia. Bardzo w tym zakresie, bardzo wiele. I to nie możemy się usprawiedliwiać. A, no tak, mamy wiele, tak, mamy wiele, ale nic nie robimy. Ty musisz sam zrobić porządek ze swoim życiem, nie oglądać się na tego czy na tego. Ty masz patrzeć na Słowo i to jest konkretne przykazanie Boże, które Bóg nam dał, abyśmy byli posłuszni Jemu. Jeżeli Pan mówi, to Pan mówi. Ja się zastosuję. A więc weźcie dzisiejsze lekcje, te dwie lekcje. Co to znaczy być poddanym władzy? I drugą lekcję, co oznacza prawo siania i zbierania? I zrób sobie taki naprawdę Boży rachunek sumienia. Co zbierasz? Co siejesz? Jak siejesz? I czy to, co zbierasz obecnie, nie jest konsekwencją tego, co zasiałeś wcześniej? Dlatego, że to prawo siania i zbierania jest prawem, które obowiązuje od początku. Zobaczcie, nasi prarodzice co zasieli? I my to zbieramy. Z powodu jednego niewłaściwego ziarna. Zobaczcie, ile jest ziaren, ile zbieramy. Na sobie. I jakie konsekwencje. Bóg chce, abyśmy byli ludźmi, którzy wyciągają lekcje. I oby na nas nigdy nie sprawdziły się to przeklęte polskie przysłowie. Polak, przed szkodą głupi i po szkodzie głupi. My musimy wyciągać naukę. Jeżeli zdarzyło się coś, co zrobić, ażeby w przyszłości już się to nie powtórzyło. Amen? A więc przyjdźmy do Pana z naszymi sercami.